pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale są, myślę, znane słowa, kiedy apostoł Piotr pisze do rozproszonych chrześcijan od 3 wersetu. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. A więc w pierwszych słowach, w pierwszych wersetach tutaj apostoł pisze o Bożej łasce, o tym, co Bóg dokonał w naszym życiu, co dokonał w życiu chrześcijan. I mówi, że niech to będzie radością dla was. Pomimo doświadczeń, pomimo prób, które przechodzicie, pomimo różnych trudnych sytuacji w waszym życiu, to tym się pocieszajcie. Pocieszajcie się tym, co Bóg uczynił, czego Bóg dokonał w naszym życiu. Jak wielką moc i łaskę okazał w nas. I tutaj, kiedy czytamy o tym, żebyśmy się z tego weselili i napisane, że na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie z powodu różnorakich doświadczeń. Te różne doświadczenia, z którymi spotykamy się, które są udziałem naszego życia, udziałem każdego człowieka, każdego chrześcijanina, każdy z nas jakieś próby przechodzi. Jest tak, że mamy jakieś doświadczenie w swoim życiu, Bóg nas przez to przeprowadza, a po jakimś czasie pojawia się nowa próba, nowa sytuacja. I to mogą być różne dziedziny naszego życia. To jakieś nasze braki, trudne sytuacje w domu, czy trudne sytuacje w pracy, czy trudne sytuacje z ludźmi. To są różne okoliczności, różne doświadczenia, różne sytuacje. I kiedy wchodzimy w takie próby, kiedy wchodzimy w takie doświadczenia, to czasami zdarzyć się może w naszym życiu, że ciężko jest nam tak, że modlimy się: Boże, zabierz tą próbę, zabierz to doświadczenie, nie mam już siły, oddal to ode mnie. Ale myślę, że każdy człowiek w zasadzie jest taki, że nie lubi jakiegokolwiek cierpienia, nie lubi jakiegokolwiek doświadczenia. Chcielibyśmy, żeby to życie jakoś tak łatwiej nam przebiegało, jakoś tak delikatnie, żeby się z nami obchodziło. Żeby Bóg się delikatnie z nami obchodził, żebyśmy tych trudnych sytuacji w swoim życiu nie przeżywali. I kiedy modlimy się w ten sposób: Boże, oddal to ode mnie, zabierz tą próbę, daj mi takie ukojenie. Ale zdarza się tak, że Bóg nie od razu odpowiada w naszym życiu, nie od razu odpowiada na tą trudną okoliczność naszego życia. Ale jest tak dlatego, że Bóg chce coś w nas wykształtować, chce coś zmienić w naszym sercu. Gdyby Bóg to doświadczenie w jednej chwili zabrał, to przypuszczam, żebyśmy owocu nie wydali w swoim życiu. A Bożą wolą jest to, aby owoc był w naszym życiu. I te doświadczenia, te próby właśnie ku temu służą, aby były nasze serca wypalone, aby pojawił się ten Boży owoc w naszym życiu. Tu jest napisane o tym, że ta wiara wasza, aby się okazała cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane. Wiemy, że złoto czy srebro, ono było wytapiane w jakimś naczyniu, ono było poddawane wysokim temperaturom, żeby ta bryła, która była wzięta z jakiejś kopalni, czy taki odłamek, on musiał być wytopiony, aby oddzielić brud od tego szlachetnego kruszcu, aby oddzielić to złoto, srebro od tych wszystkich zanieczyszczeń. I kiedy srebro czy złoto rozpuszczało się, to te wszystkie zanieczyszczenia, one unosiły się do góry. I wtedy ten, który to złoto wytapiał, on mógł to zebrać, te zanieczyszczenia, i wyrzucić, aby to złoto było czyste, żeby tam była jak największa zawartość czystego kruszcu, czystego złota. I takim tyglem, takim naczyniem dla każdego chrześcijanina to są właśnie nasze próby i doświadczenia. I w tych próbach, doświadczeniach właśnie Bóg wypala wiarę, wypala owoc w naszym życiu, ten dobry owoc. I możemy cofnąć się wstecz w naszym życiu i pomyśleć sobie, jak wiele różnych sytuacji przeżyliśmy, prób, doświadczeń, i jak w tych próbach, doświadczeniach reagowaliśmy. jakie były nasze odruchy, jak się zachowywaliśmy, jak często baliśmy się, jak często może w jakiejś sytuacji z drugą osobą, jak źle reagowaliśmy w takim momencie, ale kiedy Bóg nas wytapia, kiedy Bóg nas oczyszcza, to po jakimś czasie możemy zobaczyć ten owoc, że on się pojawia w naszym życiu, że już nie reagujemy tak, jak kiedyś reagowaliśmy, nie reagujemy tak nerwowo, tak niecierpliwie, tak gwałtownie, ale coraz więcej może się pojawiać w naszym sercu pokoju, coraz więcej miłości, coraz więcej wiary, coraz więcej zaufania. W przypowieściach Salomona w 17 rozdziale, 3 werset, tygiel wytapia srebro, a piec złoto, lecz Pan bada serca. A więc poprzez te doświadczenia, poprzez te próby jest wytapiane srebro, jest wytapiane złoto, a przez te doświadczenia i próby, które my przechodzimy, Pan bada nasze serca, oczyszcza nasze serca. Można takiego porównania użyć do garncarza, który bierze glinę, odrywa ją jakiegoś dużego kawałka gliny, bierze ją w swoje dłonie, skrapia, zrasza tą glinę wodą i zaczyna tą glinę ściskać, zgniatać, aby ona nabrała takiej elastyczności, aby można z tej gliny było wytworzyć jakieś naczynie. A kiedy już ma taką właściwą konsystencję ta glina, to kładzie ją na tym swoim stole, na tym swoim kole i dłońmi formuje to naczynie, ten kubek, czy jakieś inne naczynie, kształt jakichś innych naczynia. I kiedy skończy tą pracę, to on bierze to naczynie i wstawia do pieca, aby wypalić to, aby to było takie mocne naczynie, trwałe naczynie, które będzie zdolne do tego, aby można je było używać. I kiedy skończy już tą pracę, to może to naczynie wziąć do domu, używać go sam, czy może go sprzedać, żeby ktoś używał. I takim naczyniem, które jest gotowe już, można nalać wody i tą wodę podać komuś spragnionemu. Można w to naczynie położyć jedzenie i nakarmić kogoś głodnego, bo to już jest naczynie gotowe. I tak właśnie Bóg obchodzi się również z nami. On kształtuje nas, On zmienia nasze serca, nasze wnętrze po to, abyśmy byli takim szlachetnym naczyniem, które Bóg będzie mógł używać, które Bóg przez nas będzie mógł wylewać się na innych ludzi. I czasami właśnie to kształtowanie przez Boga jest dla nas bolesne, bo jest Słowo Boże mówi, że Bóg karci, Bóg jak ojciec dobry i smaga i przez różne sytuacje właśnie dotyka się nas. Czasami są napomnienia, czasami są skarcenia i to czasami dla nas bolesne. Dotyka się naszego ja, ale to jest Boży sposób, aby nas wychować, aby nas zmienić, aby nas ukształtować. I gdyby właśnie Bóg w ten sposób z nami nie postępował, to byśmy byli taką po prostu gliną, nieużyteczną, wyrwaną gdzieś z tego świata, ale wciąż nieużyteczną. A Bóg chce, żebyśmy byli naczyniem użytecznym, które przynosi owoc, który jest użyteczny w Jego rękach. I kiedy właśnie przechodzimy przez te doświadczenia, to warto jest pamiętać o jednej rzeczy, że jest to bolesne dla nas. Ale pamiętajmy o tym, że zawsze wtedy jesteśmy w rękach dobrego Ojca, Ojca, który nas miłuje, który nas wychowuje, że jesteśmy w rękach tego dobrego garncarza, który kształtuje to naczynie. I chociaż właśnie czasami cierpimy, czasami cierpi nasza ja, czasami cierpi nasza natura, ale jest to wszystko ku dobremu, ku temu, żeby Bóg nas wychował i uczynił nas użytecznymi w swoim Kościele, w swoim Królestwie. Amen.
Otwórzmy 5 Księgę Mojżeszową, 20 rozdział i przeczytamy od 1 wersetu do 20, pierwsze 20 wersetów. Gdy wyruszysz na wojnę przeciwko swoim nieprzyjaciołom i zobaczysz, że koni, wozów wojennych i wojska jest u nich więcej niż u ciebie, to nie bój się ich, gdyż jest z tobą Pan Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. A gdy już będziecie mieli ruszać do walki, wystąpi kapłan i przemówi do ludu i powie do nich: słuchaj Izraelu, ruszacie dziś do walki przeciwko waszym nieprzyjaciołom. Niechaj nie upada w was serce. Nie bójcie się, nie trwóżcie się, nie lękajcie się ich, gdyż Pan Bóg wasz idzie z wami, aby walczyć za was, z waszymi nieprzyjaciółmi, by was wybawić. Następnie przemówią do wojowników nadzorcy tak: jeżeli ktoś z was zbudował nowy dom, a jeszcze go nie poświęcił, niech wróci do swego domu, aby nie zginął w walce i by ktoś inny go nie poświęcił. I jeżeli ktoś zasadził winnicę, a jeszcze z niej nie korzystał, niech idzie z powrotem do swojego domu, aby nie zginął w walce i by ktoś inny z niej nie korzystał. A jeżeli ktoś zaręczył się z kobietą, a jeszcze jej nie pojął, niech idzie z powrotem do swego domu, aby nie zginął w walce i by ktoś inny jej nie pojął. I niech nadzorcy jeszcze dalej mówią do wojowników tak, jeżeli ktoś jest bojaźliwy i lękliwego serca, niech idzie z powrotem do swego domu, niechaj nie osłabia serca swoich braci jak swoje. A gdy nadzorcy skończą swoje przemówienie do wojowników, pozostawią dowódców oddziałów na czele wojowników. Gdy podejdziesz do jakiegoś miasta, aby przeciw niemu walczyć, obwieścisz mu pokój. Jeżeli odpowie ci pokojem i otworzy ci swoje bramy, to cały lud znajdujący się w nim stanie się twoim hołdownikiem i będzie ci służył. Lecz jeżeli nie zawrze z tobą pokoju i rozpocznie z tobą wojnę, to je oblegniesz. I gdy Pan Bóg twój wydaje w twoje ręce, wybijesz wszystkich jego mężczyzn mieczem, tylko kobiety i dzieci oraz bydło i wszystko, co będzie w tym mieście, cały łup z niego weźmiesz sobie jako zdobycz i będziesz korzystał z łupu twoich nieprzyjaciół, których dał ci Pan Bóg twój. Tak postąpisz ze wszystkimi miastami, bardzo oddalonymi od ciebie, które nie należą do miast tych narodów. Jednakże z miast tych ludów, które daje ci Pan Bóg twój w dziedziczne posiadanie, nie zachowasz przy życiu żadnej żywej istoty, gdyż obłożysz je klątwą, mianowicie Chetyjczyków, Amorejczyków, Kananejczyków, Peryzejczyków, Chiwijczyków i Jebuzejczyków, jak ci nakazał Pan Bóg twój, aby nie uczyli was czynić tych wszystkich obrzydliwości, jakie oni czynią swoim bogom i byście nie zgrzeszyli wobec Pana Boga waszego. Jeżeli będziesz oblegał jakieś miasto przez długi czas, walcząc przeciwko niemu, aby je zdobyć, nie niszcz jego drzew, podnosząc na nie siekierę, bo z nich możesz się żywić. I nie wycinaj ich więc, bo czyż drzewo polne jest człowiekiem, aby miało być przez ciebie oblegane? Tylko drzewo, które znasz jako drzewo nie wydające owocu, możesz zniszczyć, ściąć i budować z niego narzędzia obężnicze przeciwko miastu, które wszczęło z tobą wojnę, aż padnie. Musimy pamiętać o tym, że Biblia jest natchnioną księgą i ona jest natchniona przez Ducha Bożego, przez Ducha Świętego. I kiedy czytamy Słowo Boże, kiedy czytamy Biblię, musimy o tym pamiętać, co powiedział apostoł Paweł, mianowicie, że litera zabija, a duch ożywia. My potrzebujemy poznać głębię słowa, potrzebujemy tego żywego, objawionego słowa. Oczywiście mamy czytać je w sposób też taki czysto rozumowy, po to, by zaznajomić się z tekstem, po to, by porównywać jakieś, powiedzmy, sytuacje, po to, by dowiedzieć się czegoś na temat czasów, w których działy się te rzeczy. W zasadzie Biblia jest wielką skarbnicą różnych informacji i one są jak najbardziej dla nas poprawne, są jedynym autorytetem, prawdziwym autorytetem. Dawnymi czasy, kiedy Słowo Boże było w centrum, ludzie, którzy nauczali Bożego Słowa, kiedy nauczali ludzi, którzy zajmowali się nauką, to bardzo często mówili do tych naukowców, że jeżeli odkryjecie coś, jeżeli coś znajdziecie, coś nowego w świecie fizyki czy w jakiejkolwiek innej dziedzinie, to starajcie się znaleźć poparcie Bożego Słowa. Bo Słowo Boże jest pewne i prawdziwe. I to jest naprawdę takie niesamowite, że możemy polegać na Słowie. Ale wiemy, że to Słowo jest napisane do duchowego człowieka i aby je rozumieć, człowiek musi być na nowo narodzony, aby rozumieć Słowo Boże. On musi mieć Ducha Bożego, Ducha Świętego. Zwróćmy uwagę, jak bardzo był kładziony nacisk na Ducha Bożego, na Ducha Świętego. Zwłaszcza kiedy czytamy Nowy Testament. Zwróćmy uwagę, że kiedy czytamy list Judy, tam jest nauczanie na temat odstępstwa. na temat zwiedzenia, na temat odstępstwa i jest wspomniana grupa ludzi, którzy są ignorantami, którzy tak jakby no, uznają siebie tylko za jedyny autorytet. I to są ci, którzy Juda powiedział, określił, to są ci, którzy wywołują podziały, bezducha zmysłowi ludzie, którzy wywołują podziały. Podziały zawsze pochodzą z ciała, bracia i siostry. Nigdy Duch Święty nie jest autorem podziału, nigdy. Oczywiście wiemy, że Bóg jest tym, który pierwszy oddzielił światłość od ciemności. I również możemy czytać, że do podziałów musi dojść, aby się okazało, kto jest prawdziwym wierzącym. Ale zwróćmy uwagę, że jeżeli chodzi o Kościół Pana Jezusa Chrystusa, jeżeli chodzi o Kościół Boży, to autorem podziałów zawsze jest ciało, zawsze jest zmysłowość, zawsze jest cielesność, zawsze są to własne jakieś pomysły, własne zrozumienie, własna interpretacja. A my potrzebujemy, bracia i siostry, aby Duch Boży nam wykładał, aby Duch Boży wprowadzał nas w wszelką prawdę, bo na to został posłany, aby wprowadzać nas w wszelką prawdę. I my tutaj czytamy, takie jest prawo opisane dotyczące wojny. Apostoł Paweł w swoim nauczaniu bardzo często podkreśla, że jesteśmy powołani do walki, że toczymy bój. I zwróćmy uwagę, że on mówił sam o sobie, że on toczy bój i również mówił o wielu innych dzieciach Bożych, że toczą ten bój, ten dobry bój wiary. I zwróćmy uwagę, że w wielu, wielu miejscach jesteśmy zachęcani do tego, aby walczyć, aby nie poddawać się, aby walczyć. I czytamy tutaj, gdy wyruszysz na wojnę przeciwko swoim nieprzyjaciołom. Kto jest naszym nieprzyjacielem? Możemy czytać w liście do Efezjan w 6 rozdziale, że nie walczymy z krwią i z ciałem, ale walczymy z mocami ciemności. To jest ten wróg, który jest na zewnątrz. To jest ten wróg, który jest na zewnątrz. To jest ten główny wróg Kościoła. Diabeł, szatan, oszczerca, kłamca. Takie są imiona. Diabeł, szatan. Ten, który oskarża, ten, który jest oszczercą, ten, który kłamie. Pan Jezus powiedział o nim, że on przyszedł po to, aby zażynać, aby okradać, aby zażynać, aby wytracać. A więc jego działanie jest destrukcyjne, niszczące. On okrada ludzi ze wszystkiego, z godności, z Bożego Słowa. Okradł z podobieństwa do Boga poprzez kuszenie pierwszych ludzi, poprzez to, że doprowadził ich do upadku, doprowadził ich do grzechu, do upadku. Więc Paweł mówi w końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata, ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą. Musimy pamiętać, że Bóg powołał Kościół do zwycięstw, do zwycięstwa. Jeżeli Duch Boży nas prowadzi, bracia i siostry, to Bóg daje nam zawsze przez Jezusa Chrystusa zwycięstwo. Jeśli poddajemy się Panu, jeśli my jesteśmy pod Jego autorytetem, w Jego mocy, tak jest powiedziane, nie w swojej mocy. Jeden z psalmów, psalm 105, mówi nam, szukajcie Pana i mocy Jego. Pana i mocy Jego. Nie na odwrót. Nie mocy i Pana, tylko szukajmy Pana i Jego mocy. Sam Jezus, Jego osoba jest dla nas najważniejsza, najistotniejsza i On może nam udzielić wszelkiego błogosławieństwa. Zwróćmy uwagę, że Piotr w swoim liście, kończąc pierwszy list, również mówił o tym, że diabeł jest tym, który chodzi wokół jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. On jest tym, który chodzi jak lew ryczący i on chodzi w koło. Zwróćmy uwagę, diabeł chodzi w koło. Przeciwnik, wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. A więc on nie jest wewnątrz w Kościele. Kościół jest chroniony krwią Chrystusa. Kościół jest chroniony przez Ducha Bożego, przez Słowo, bracia i siostry. Jesteśmy pod ochroną świętej krwi. Ale wiemy, że diabeł czyha na upadki, czyha na grzech, czyha na potknięcie, czyha na jakiś taki głębszy upadek, na zatwardziałość serca, po to, by oszukiwać, kłamać, kusić i wyciągnąć człowieka, poprowadzić go w takie miejsce, tak jak Paweł mówi, że on jest tym, który zmusza do pełnienia swojej woli. Ale również Paweł nakazał, abyśmy o takich ludzi się modlili, abyśmy wołali o takich ludzi, jeśli my widzimy coś takiego. A więc tu jest powiedziane, diabeł jest tym, który chodzi wokoło jak lew ryczący. Dlaczego jak lew ryczący? Ponieważ on jest tym, który ryczy, który chce zastraszyć. Chce zastraszyć, kłamie nas, ryczy, straszy. Jego zadaniem jest przestraszyć, wywołać panikę w tobie, wywołać strach, lęk, pokazać ci, że sytuacja jest tak trudna, że przerasta ciebie. Oczywiście, bracia i siostry, sytuacja może nas przerosnąć, ale nigdy nie przerośnie naszego Pana Jezusa Chrystusa, a my jesteśmy w Jego rękach i do Niego należymy i myśmy powierzyli Mu swoje życie. Bracia i siostry, powierzyliśmy Mu swoje życie i to, co dzisiaj widzimy, to jest owoc działania Boga w naszym życiu. Ten stary owoc, dawny owoc działania mojego ciała, ja pokazałem wcześniej, 20 parę lat temu. I to był taki owoc, że byłem zniszczonym człowiekiem. A kiedy Bóg dotknął mojego serca, Pan prowadzi mnie. I ja nie chcę przez to powiedzieć, że jestem idealny i wszystko wiem, bo tak wcale nie jest. Ale wiem, że Pan czuwa, że Pan jest wierny, łaskawy, miłosierny i Pan nigdy nie wzgardzi tą ofiarą skruszonego serca. Jeżeli człowiek, bracia i siostry, gdzieś tam potknie się, coś zrobi niewłaściwego, powie coś może nie tak, to zwróćmy uwagę, że zawsze do Pana możemy przyjść, zawsze. Bo Pan nigdy nie wzgardzi sercem skruszonym. To jest ta miła ofiara dla Boga i możemy przebłagać tą ofiarą Pana, bo ofiary miały właśnie takie znaczenie. To były przebłagalne ofiary, jeśli chodzi o grzech. A więc widzimy, że walczymy z szatanem, z diabłem, o którym jest napisane w liście do Kolosan, że został rozbrojony i wystawiony na pokaz. Pan Jezus przez krzyż, przez zwycięstwo Golgoty rozbroił go i wystawił na pokaz. Obnażył go, pokazał jego działanie. Obnażył, zdeptał jego głowę. Całkowicie go zwyciężył. Ale póki co, bracia i siostry, on jest tym, który kłamie, który chodzi wokół jak lew ryczący. I jego zadaniem jest to, aby zwodzić, kłamać, oszukiwać, wprowadzać ludzi w takie błędne przekonanie. To jest jego działanie, to są jego metody. Oczerniać, oskarżać, to jest właśnie działanie szatana. A więc widzimy tutaj, gdy wyruszysz na wojnę przeciwko swoim nieprzyjaciołom i zobaczysz, że koni i wozów wojennych i że wojska u nich jest więcej niż u ciebie, to nie bój się. To nie bój się, nie lękaj się. Bracia i siostry, jakże często możemy znaleźć w Bożym Słowie to stwierdzenie, które Bóg wypowiada dosyć często do człowieka. Nie bój się, nie lękaj się. Jestem z tobą. Jakże bardzo często Bóg mówi do nas właśnie w taki sposób. Zwróćmy uwagę. To jest powiedziane, jeśli zobaczysz, że koni i wozów wojennych i wojska jest więcej niż u ciebie, to nie bój się. Dlaczego? Otwórzmy na chwilę drugą Księgę Królewską. Tutaj w tej drugiej Księdze Królewskiej w 6 rozdziale jest opisane działanie Elizeusza, który to krzyżował plany wojenne Aramejczyków. My wiemy, że król naradzał się ze swoimi dostojnikami i Bóg objawiał Elizeuszowi, co zamierzał czynić król Aramu. Kiedy król chciał wyruszyć na wojnę, Bóg objawiał to Elizeuszowi i poprzez to te plany, zasadzki wszystkie, one po prostu były nieskuteczne. I wówczas król Aramu, on zastanawiał się, czy ktoś jest, kto donosi, czy jest ktoś pośród nich, kto po prostu zdradził i donosi. Ale ci jego dostojnicy wiedzieli, i powiedzieli, poinformowali go o tym, że nie, nikt nie donosi, ale jest Elizeusz, prorok, mąż Boży, któremu Bóg objawia, którego Bóg prowadzi w taki nadzwyczajny sposób. I zwróćmy uwagę, że wówczas to ten król Aramu wyprawił konnice i wozy wojenne i znaczny oddział wojska i oni wyruszyli nocą. To było specjalne zadanie. Wyruszyli nocą. To była zasadzka. Oni szli nocą, aby być niezauważonymi. I czytamy, otoczyli miasto tam, gdzie przebywał Elizeusz wraz ze swoim sługą. Otoczyli to miasto. A więc tak, patrząc po ludzku, Elizeusz wpadł w pułapkę. Nie miał szans, nie miał wyjścia z tego położenia. I czytamy, że gdy wczesnym rankiem sługa męża Bożego wstał i chciał wyjść i zobaczył to wojsko i tą konnicę i zobaczył wozy wojenne i zobaczył, że to wojsko jest liczne, zaczął wołać: biada, panie mój, biada, jak postąpimy? On był przerażony, bardzo się przestraszył. I wówczas Elizeusz mówi do niego: nie bój się, nie bój się. Dokładnie takie same słowa. Nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Elizeusz modlił się tymi słowy: Panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył Pan oczy sługi i przejrzał, a oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. I wiemy, że tutaj Bóg uczynił cud. Pan zasłonił oczy Aramejczyków i Elizeusz zaprowadził ich do Samarii, zaprowadził ich po prostu do swojego króla. Wyruszyła zasadzka, pułapka przeciwko Elizeuszowi, a Elizeusz po prostu wyprowadził ich. Bóg zasłonił ich oczy i wyprowadził ich tak, poprowadził ich taką drogą, że nie wiedzieli, z kim rozmawiają, nie wiedzieli, gdzie idą. I Bóg otworzył później oczy, oni zorientowali, co się stało. Ale zwróćmy uwagę tutaj na te słowa Elizeusza. Elizeusz mówi: nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. I widzimy, że tutaj nie była ta ludzka jakaś armia. To nie była jakaś ludzka armia, ale to były wozy ogniste. To była armia Pana, to były zastępy niebieskie. Bóg posłał swoich aniołów na pomoc Elizeuszowi i wybawił go w cudowny sposób. Bracia i siostry, jakże my powinniśmy o tym pamiętać, jakże często możemy czytać też, że w sytuacjach takich kryzysowych mężowie Boży, modląc się do Boga, wyrażali swoją wiarę w taki sposób, mówiąc, że z nimi jest ten oręż cielesny, ale z nami jest nasz Bóg. Zwróćmy uwagę, że Dawid, kiedy stanął przed Goliatem, dokładnie w taki sam sposób pokonał Goliata. On miał tylko kij w swoim ręku i miał jakieś kamienie i proc. I stanął naprzeciwko doświadczonego rycerza i zwyciężył go. Przeczytajmy teraz fragment z listu Jana, z pierwszego listu Jana, to co mówi Nowy Testament. Pierwszy list Jana, czwarty rozdział i czwarty wiersz. Wy z Boga jesteście dzieci i wy ich zwyciężyliście, gdyż ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie. Oni są ze świata, dlatego mówią, jak świat mówi i świat ich słucha. A więc my widzimy tutaj to, co mówi Jan w inspiracji Bożego Świętego Ducha. Wy z Boga jesteście dzieci i wy ich zwyciężyliście, gdyż ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie. Bracia i siostry, to jest chodzenie w wierze, w zaufaniu. Wierzymy, ufamy. Bóg jest Bogiem potężnym, wszechmocnym. Pan Jezus powiedział: dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. I czasami, kiedy widzimy takie trudne, ciężkie sytuacje, tak jak słyszeliśmy, Bóg ma swoje cele, Pan ma swoje cele. Tutaj jednym z celów jest to, aby też nauczyć nas walki, abyśmy walczyli, byśmy nauczyli się walki, abyśmy nie lękali się, abyśmy nie bali się. Większy jest ten, który mieszka w nas. Elizeusz powiedział, więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Pamiętajmy, że Bóg jest większy, jest potężniejszy. Nie można go z nikim i z niczym porównać. I wiemy, że jeśli Bóg zechce, on czyni cuda wielkie, niezrozumiałe, a my możemy mieć w tym naprawdę dział, jeśli na nim będziemy polegać. Widzimy tutaj, że gdy będziecie, jest powiedziane, że ten Bóg jest z tobą, nie lękaj się, bo ten Bóg jest z tobą, ten Bóg, który wybawił cię z ziemi egipskiej. Bracia i siostry, to jest ten Bóg, który nas zbawił. Naszym Egiptem był świat. Faraon, który ciemiężył Izraela, to jest obraz szatana. Naszym Egiptem był świat. I Pan nas zbawił, uwolnił od mocy grzechu, od mocy szatana, bracia i siostry, od strachu i lęku przed śmiercią, od kary za grzech. Uwolnił nas Pan od potępienia. Nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie i którzy żyją według Ducha. Bracia i siostry, jakże to ważne jest. I tutaj w drugim wersecie czytamy, a gdy już będziecie mieli ruszyć do walki, wystąpi kapłan i przemówi do ludu. I powie do nich, słuchaj Izraelu, ruszacie dziś do walki przeciwko waszym nieprzyjaciołom, niechaj nie upada wasze serce. Nie bójcie się, nie trwóżcie się i nie lękajcie się ich, gdyż Pan Bóg wasz idzie z wami, aby walczyć za was z waszymi nieprzyjaciółmi, by was wybawić. To jest niesamowity wiersz, ten czwarty. Tu jest powiedziane, że Bóg idzie z nami, a więc On nie idzie sam. Zwróćmy uwagę, najpierw my musimy pójść, aby Bóg był z nami. Musimy pójść, to są te kroki wiary. Nie zostajemy w domu, ale podejmujemy bój, podejmujemy walkę. I to jest niesamowita obietnica, że Bóg jest tym, który walczy za nas. Bo czy nie jest tak, bracia i siostry, że przez łaskę wszystko mamy? Przez łaskę wszystko mamy, przez moc Bożą wszystko mamy, pomimo to, że musimy zaprzeć się i iść. Pomimo to, że musimy stawiać kroki wiary, jest potrzebna nasza decyzja. Decyzja, którą trzeba podjąć i wykonać, to jest podstawa. To jest podstawa. Musieliśmy podjąć decyzję, aby przyjść dzisiaj na nabożeństwo. Musieliśmy wyjść ze swoich domów, aby tutaj być, aby słuchać Bożego Słowa. I wierzę, że to właśnie w taki sposób działa, że kiedy człowiek nie wycofuje się, ale idzie. Tak jak Pan go prowadzi, to jest obietnica, że Bóg jest tym, który będzie walczył za nas. I te słowa kapłana są niesamowite. Naszym arcykapłanem jest Pan Jezus Chrystus. Tym najwyższym naszym kapłanem, arcykapłanem jest Pan Jezus Chrystus. Tutaj do nich przemawiał kapłan, a do nas przemawia Jezus. Słuchaj Izraelu, słuchaj domu Boży. Nie lękaj się, nie bój się. Niech serce Twoje nie upada, nie lękajcie się. To są słowa Jezusa. Czy Pan nie mówił takich słów, kiedy objawił się chociażby Janowi na wyspie Patmos? Mówił dokładnie takie słowa. Nie bój się. Bracia i siostry, Bóg jest tym, który działa w cudowny sposób, kiedy uczniowie w strachu, z obawy zamknięci byli, z obawy przed Żydami, Pan Jezus stanął pośród nich i powiedział, pokój wam. Pokój wam. To jest tak jakby dokładnie to same słowo. Nie lękajcie się, nie bójcie się. Pokój wam. Oni byli przerażeni, przestraszeni, ale Pan stanął i powiedział pokój wam. I jestem przekonany, że jeśli Pan wypowiada słowo pokój wam i to jest słowo, które jest z ust Bożych, to ten pokój staje się udziałem naszego serca. Ten pokój staje się udziałem naszego serca. Niedawno miałem pewną taką trudną sytuację. Modliliśmy się, nie wiedzieliśmy, jaką podjąć decyzję z Danusią. Modliliśmy się i mieliśmy trochę takie zamieszanie w naszym życiu. I mieliśmy spotkanie, konferencję z braćmi z Maranaty. I jeden z tych braci powiedział do mnie na sam koniec, dokładnie na sam koniec, kiedy już się kończyło to nasze spotkanie, powiedział do mnie, że kiedy wychodziłem z domu, Adam, modliłem się i Bóg przemówił do mnie, że w tym tygodniu modliliście się o pokój dla waszego domu. Modliliście się o to, aby Bóg dał wam pokój. I on powiedział, macie pokój od Jezusa, pokój wam. On zobaczył, miał taką wizję, koperta, która z nieba była darowana, z rąk anioła, i na tej kopercie było napisane Adam. I tam było napisane w środku: pokój tobie i twojej rodzinie. Pokój tobie i twojej rodzinie. Bracia i siostry, kiedy takie słowo od Pana przychodzi, naprawdę, autentycznie, to całe zamieszanie w jednej chwili gdzieś tam odeszło od nas. Myśmy byli tak posileni, taka niezwykła radość i pokój napełniły nasze serca, ponieważ to było żywe słowo, prawdziwe słowo od Pana. Bóg daje nam pociechę, Bóg daje nam zachętę, Bóg daje nam siłę, bracia i siostry. Pokój wam. To Pan mówi do swoich dzieci i dzisiaj: pokój wam. Nie lękajcie się, nie bójcie się waszych nieprzyjaciół. My wiemy, że nieprzyjacielem dla nas jest diabeł, szatan. To jest też ten system tego świata, według którego żyją ludzie dzisiaj, którzy pogardzają takimi wartościami, które my mamy, śmieją się, drwią, szydzą. W pewnym sensie są wrogami Boga. Ale Biblia mówi: nie lękaj się tych nieprzyjaciół. Pokój wam. Pokój wam, nie bój się, nie lękaj się, nie lękajcie się. To jest bardzo ważne dla nas słowo, bracia i siostry, gdyż Bóg idzie z nami, aby walczyć za nas. Chociaż czasami, tak jak Paweł mówił wcześniej, dopuszcza do takich, taka dyskomfortowa sytuacja czasami jest, tak? Chcielibyśmy, żeby to było trochę łagodniej, trochę może jakoś w inny sposób. No ale Bóg ma naprawdę w tym swój plan i nie oznacza to, że On nas pozostawia, nie oznacza to, że On nas zostawił gdzieś tam, ale Pan wykonuje swoje dzieło w nas również. I to nie oznacza, że nie walczy za nas, że nas nie błogosławi. Błogosławi nas Pan, a jest wierny swojemu słowu. On jest tym, który nas wybawia, jest tym, który nas strzeże, tym, który nas ratuje. A więc tu jest powiedziane: nie bójcie się ich. Zwróćmy uwagę, apostoł Paweł w liście do Filipian, on mówi takie słowa. Apostoł Paweł, to jest list do Filipian. Pierwszy rozdział i 27 wiersz. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii i w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom, co jest dla nich zapowiedzią zguby, a dla was zbawienia, i to od Boga. Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć, staczając ten sam bój, w którym mnie widzieliście i o którym teraz słyszycie, że go staczam. A więc Paweł mówi tutaj o boju, o duchowym boju. Mówi o tej walce i mówi tutaj również, abyśmy nie bali się, nie lękali, nie dali się w żaden sposób zastraszyć. Abyśmy nie lękali się tego, który chodzi wokół i ryczy jak lew ryczący, ale byśmy wszelką troskę zrzucili na Pana, gdyż Bóg ma o nas staranie. Bóg myśli o nas. Naprawdę Bóg myśli o nas. I kiedy są takie sytuacje w naszym życiu, my martwimy się o wiele spraw. Możemy martwić się o pracę. Możemy martwić się o nasze dzieci. Możemy martwić się o współmałżonka. To są takie naturalne rzeczy, które są jakby wpisane w życie. Chcielibyśmy widzieć błogosławieństwo w naszych domach, rodzinach, chcielibyśmy to oglądać. Bracia i siostry, będziemy to oglądać, ale bądźmy wytrwali, dołóżmy wszelkich starań, módlmy się, oczekujmy, prośmy Boga, prośmy Pana, miejmy tą wytrwałość w modlitwie. Nie zaniedbujmy modlitwy i nie zniechęcajmy się, jeśli natychmiast nie widzimy odpowiedzi. Ale Pan naprawdę posyła swojego Ducha Świętego, i który działa w sposób niesamowity. Ja myślę, że Zbyszek i Ewa Urbaniakowie nie mieliby mi za złe, ja powiem, takie świadectwo, ponieważ oni o tym mówili otwarcie. Mieli wielki problem z najmłodszym swoim synem Beniaminem. Mieli niesamowity problem. To był tak żywiołowy chłopak, W nim było tyle energii i on po prostu nie był w stanie skupić się nawet na jakichś najdrobniejszych rzeczach, sprawach. Kiedy robił jakieś tam zadanie z matematyki, to Ewa mówiła, że on aż rozbierał się dosłownie. Tak mu było gorąco, płot spływał. On rozbierał, mówi, nam było zimno, a on zdjął najpierw sweter, później koszulkę zdjął i siedział taki, tak gorący, rozgrzany, taki był po prostu, nie był w stanie się na tym skupić. I po prostu oni się mieli wielkie obawy o niego. Wielkie obawy. Niesamowicie bali się o to, co będzie w przyszłości z nim. Ponieważ nie ustępowało to jego takie zachowanie, ale bracia i siostry, oni się modlili. Powierzyli tą sprawę Bogu. I kiedy byliśmy ostatnio w sierpniu z Danusią, to było 2 lata temu, myśmy nie poznali tego Benia. To był tak niesamowicie odmieniony człowiek, pogodny młodzieniec, pełen radości i pokoju Bożego, w służbie dla Pana, radzący sobie w taki naprawdę niesamowity sposób, zaskoczył wszystkich w wielu, wielu rzeczach. Zaskoczył dosłownie, bo było widoczne, niesamowita, ale taka niezwykła, nadnaturalne takie działanie Boga i poprawa w jego życiu. Więc bracia i siostry, jeżeli jesteśmy może jakoś zaniepokojeni czymś, czymkolwiek, módlmy się, nie poddajmy się, ale módlmy się, nie rezygnujmy, wołajmy do Boga, powierzmy wszystkie troski nasze Bogu, tak Biblia uczy nas, a więc nie dajmy się zastraszyć, tak jak jest powiedziane, przeciwnikom naszym, nie dajmy się przestraszyć. Dalej jest powiedziane, następnie przemówią do was nadzorcy, hetmani, w tym starym tłumaczeniu jest powiedziane hetmani. Jeżeli ktoś z was zbudował nowy dom, a jeszcze go nie poświęcił. Wiecie, to jest takie, kiedy ja to czytałem w tym tłumaczeniu warszawskiej Biblii, jakoś taki niesmak do całego kontekstu Słowa Bożego. Poświęcić jakoś, to jest takie, no nie nasze. My tak nie robimy, nie poświęcamy, nie kropimy jakoś czymś. Ale myślę może, że chodzi tutaj o poświęcenie w modlitwie. Chociaż sięgnąłem do Biblii Gdańskiej, do starego tłumaczenia i tam było zupełnie inaczej napisane. Jest powiedziane, że jeżeli ktoś zbudował dom, a jeszcze w nim nie zamieszkał. I to jest bardziej takie zrozumiałe dla mnie. Że jeżeli ktoś zbudował nowy dom, a jeszcze w nim nie zamieszkał, niech wróci do swojego domu, aby nie zginął w walce i by ktoś inny go w nim nie zamieszkał. I dalej, jeżeli ktoś zasadził winnicę, a jeszcze z niej nie korzystał, niech idzie z powrotem i korzysta z niej, aby ktoś z niej nie korzystał. Jeżeli ktoś zaręczył się z kobietą, a w Gdańskiej jest powiedziane, że jeżeli ktoś pojął żonę, a jeszcze jej nie pojął, jeżeli ktoś poślubił żonę, a jeszcze jej nie pojął, niech idzie z powrotem do swego domu, aby nie zginął w walce i by ktoś inny jej nie pojął. I bracia i siostry, jakie jest znaczenie tych trzech wersetów? W moim przekonaniu takie zrozumienie mam tego, że Bóg jest Bogiem łaskawym i chodzi tutaj o duchowe dziedzictwo, ale i też w ogóle o dziedzictwo, do którego wielką wagę przywiązywali Izraelici. To jest powiedziane o domu, o winnicy i o żonie. Z żoną ten ktoś może mieć potomstwo, a jeżeli zginie na wojnie, nie będzie miał potomstwa, nie będzie miał dziedzica, nie będzie miał syna, nie będzie miał dzieci. Podobnie jest z winnicą, z której może korzystać, którą może rozwinąć. Również dom to jest pewne takie dziedzictwo, które Bóg dbał o to, aby ten człowiek mógł żyć w takiej obfitości, by mógł za sobą coś pozostawić. To miało znaczenie dla Izraelitów. To miało wielkie znaczenie dla nich. Ale myślę, że jest w tym wielka mądrość, bracia i siostry. To jest mądrość Boża. Jest naprawdę mądrość Boża. Czytamy dalej. Dalej nadzorcy przemawiali. Niech oni mówią do wojowników. Jeśli ktoś jest bojaźliwy, lękliwego serca, niech idzie z powrotem do swego domu. Niechaj nie osłabia serca swoich braci jak swoje. Bracia i siostry, w Kościele zawsze ważna jest jedność. I nie można osłabiać tej jedności. Poprzez lęk, poprzez strach, poprzez to, że ktoś się wycofuje. I tutaj zwróćmy uwagę, że Bóg nie potępia tego człowieka, który może jest bojaźliwy i jest niedoświadczony, jeszcze ma lęk jakiś przed walką, ale nakazuje mu iść do domu. Zwróćmy uwagę, że nie każdy w Izraelu był wojownikiem. To nie cały Izrael wyruszał do walki, ale wybrani, zdatni do walki, do boju. Kiedy czytamy Stary Testament, zwróćmy uwagę, że czasami Bóg nakazywał zrobić spis ludzi zdolnych do walki, ludzi zdolnych do boju. Takie stwierdzenie. Nie ogólny spis, chociaż czasami tak się zdarzało, ale możemy znaleźć takie spisy, gdzie Bóg nakazywał, aby zrobić spis ludzi, którzy są gotowi, aby walczyć, którzy są zdolni do tego, by walczyć. A więc powrót do domu oznacza tutaj dla nas, bracia i siostry, powrót jakby do swojego gniazda, do domu duchowego, do świątyni, do ludu Bożego. Tam będę dojrzewał, tam będę wzrastał, tam będę posilany, wzmocniony. Ja nie jestem odrzucony, ale mogę wrócić do domu i nabierać siły, mocy, odwagi, modlić się, aż przyjdzie ten mój czas, aż będę po prostu dojrzały do tego, by walczyć, dojrzały do tego, by dać odpór. Bracia i siostry, to jest wielkie znaczenie, bo nie każdy od razu usługuje, tak? Nie każdy od razu coś tam czyni dla Boga, ale Bóg wcale nie skreśla ludzi. Dla Niego jesteśmy jednakowo wszyscy potrzebni i ważni. I nie ma, tak jak Paweł powiedział, że nie ten, co sadzi, nie ten, co podlewa jest kimś, ale Bóg, który daje wzrost. Jemu niech będzie chwała za wszystko. I Pan dba o nas. Bóg troszczy się o nas. I On naprawdę zmienia nas, bracia i siostry. I pracuje nad każdym z nas. Pracuje nad każdym z nas. Nam może się wydawać, że tak nie jest. Ale Biblia mówi, że On nawet we śnie obdarowuje swojego umiłowanego. My wtedy nie mamy najmniejszego wpływu na to, co się dzieje, kiedy my śpimy, a Bóg coś może czynić dla nas. To są duchowe rzeczy. I Pan naprawdę troszczy się o swój lud. A więc widzimy, jakże ważna jest jedność w Kościele, jakże ważna jest ta jedność w walce, aby nie tej zasady jedności, aby trzymać się tej zasady jedności. Jedność jest o wiele bardziej ważna niż nasza racja, niż nasze zdanie. Jest o wiele bardziej ważna, bo tam, gdzie jest jedność, Bóg może działać. Czytamy dalej, gdy nadzorcy skończą swoje przemówienie do wojowników, postawią dowódców oddziałów na czele wojowników. Gdy podejdziesz do jakiegoś miasta, aby przeciw niemu walczyć, obwieścisz mu pokój. W Ewangelii Łukasza, w 10 rozdziale, bracia i siostry, Pan Jezus, kiedy wysyłał uczniów, aby głosili Ewangelię, On wysyłał ich do walki, do boju tak naprawdę. Oni kiedy wrócili, oni się radowali, że demony są im podległe. To była duchowa walka, ale Pan Jezus powiedział, nie radujcie się z tego, że demony są wam podległe, ale radujcie się raczej z tego, że imiona wasze są w niebie zapisane. Z tego mamy się radować. A więc to była w pewnym sensie duchowa walka, głoszenie Ewangelii, wkraczanie na nowe tereny. Pamiętam, że kiedy byliśmy w zborze w Elimie i czasami mieliśmy takie wyjazdy, jechaliśmy gdzieś misyjnie do jakiegoś zupełnie innego, obcego miasta, rozbijaliśmy tam jakieś namioty, spaliśmy tam około 2 tygodni i głosiliśmy Ewangelię zupełnie w nowym miejscu. Pamiętam, jaki sprzeciw, jaka presja, jaki opór był na początku. Myśmy zawsze pościli o to, walczyliśmy w poście i w modlitwie i Bóg dawał potem takie zwycięstwo. Naprawdę mnóstwo ludzi przychodziło, by słuchać słowa. To był taki czas, gdzie Bóg otwierał drzwi do głoszenia Ewangelii. Dużo ludzi przychodziło i mnóstwo ludzi się wtedy nawracało. Pamiętam, że wtedy powstał tam, właśnie to myśmy byli wtedy w Toruniu, tam powstał Kościół w tamtym czasie. A więc 10 rozdział Ewangelii Łukasza i 5 wiersz. A gdy do jakiegoś domu wejdziecie, najpierw mówcie pokój domowi temu. Jeśli tam będzie syn pokoju, spocznie na nim pokój wasz. A jeśli nie, wróci do was. W domu tym pozostańcie, jedząc i pijąc to, co u nich jest. Godzien bowiem robotnik zapłaty swojej. Nie przynoście się z domu do domu. A więc widzimy tutaj, jest powiedziane, że jeśli wejdziecie do jakiegoś domu, to mówcie pokój temu domowi. Dlatego, że Ewangelia, którą głosimy, jest Ewangelią pokoju. Pan Jezus Chrystus jest księciem pokoju. I to jest pokój umysłów naszych serc, to jest to odpocznienie w Jezusie Chrystusie. To jest to odpocznienie, kiedy człowiek odpoczywa od swoich dzieł, od swojego starania, chociażby nawet względem zbawienia, albo względem tego, że się chcemy w jakiś sposób Bogu przypodobać. Odpoczywamy w końcu, kiedy Bóg zbawia nas, kiedy uwalnia nas od mocy grzechu. Ten ciężar, który nosiliśmy, bracia i siostry, ten ciężar, ten niesamowity ciężar, który nas przygniatał, naszych win, naszych grzechów, on został zdjęty z naszych pleców. Możemy odpocząć w Bożym pokoju. I Bóg szuka takich ludzi, którzy są w stanie i chcą przyjąć ten Boży pokój, pokój Chrystusowy, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Ja pamiętam, że pierwszą rzeczą, którą zauważyłem u ludzi wierzących, u chrześcijan, to był ten pokój. Ja nie mogłem tego zrozumieć. Co to jest? Dlaczego ten człowiek, on ma coś takiego w sobie, czego ja nie mam, czego ja nie widziałem nigdzie indziej. I byłem tego pewny, że nie można tego wytworzyć siłą umysłu czy jakimś tam, nie wiem, powiedzmy, jakimś tam ćwiczeniem, obojętnie jakim. Ale to było coś nadnaturalnego, to było coś niesamowitego, ten Boży pokój, który przewyższa zrozumienie ludzkie. Więc to jest coś niesamowitego, pokój, który Bóg daje nam, bracia i siostry, pokój podczas burz, podczas zamieszania, podczas huraganów, podczas kiedy inni naprawdę się lękają, boją. Naprawdę Bóg może dawać nam to odpocznienie i On chce, abyśmy żyli w Jego pokoju. Abyśmy nie bali się, byśmy nie lękali się. Więc czytamy, że jeśli będzie tam syn pokoju, spocznie na nim pokój wasz, a jeśli nie, wróci do was. W domu tym pozostańcie, jedząc i pijąc to, co u nich jest. Godzien jest bowiem robotnik zapłaty swojej. A jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, spożywajcie to, co wam podadzą. Uzdrawiajcie w nim chorych. Mówcie do nich, przybliżyło się do was Królestwo Boże. Jeśli zaś do któregoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na ulicę i mówcie. Nawet proch z miasta waszego, który przylgnął do nóg naszych, strząsamy na was, lecz wiedzcie, iż przybliżyło się Królestwo Boże. Powiadam wam, iż w dniu owym lżej będzie Sodomie niż owemu miastu. A więc zwróćmy uwagę, bracia i siostry, o czym tak naprawdę jest tu mowa. Pan Jezus powiedział, że kto uwierzy, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. To nie jest za karę, że ktoś nie uwierzył Bożej Ewangelii, że on za karę będzie potępiony. Absolutnie nie, ponieważ człowiek już jest potępiony, ponieważ człowiek już jest w takim położeniu, że idzie prosto na zatracenie, idzie prosto do piekła. Tylko że człowiek nie zdaje sobie z tego sprawy, ponieważ Biblia uczy nas, że szatan zaślepia umysły ludzi niewierzących, aby nie świeciło im światło Ewangelii, aby nie mogli poznać Pana, by nie mogli się nawrócić. A więc to jest bardzo ważne, bracia i siostry, dla nas, abyśmy w taki sposób mogli też im mówić, że Jezus, On ocalił nas od gniewu, od sądu Bożego, ponieważ świat już jest osądzony. Pan Jezus powiedział, na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Zwyciężyłem świat. Pan Jezus pokonał świat. Zwyciężył świat poprzez Golgotę, przez krew, przez krzyż, kiedy On oddał swoje życie, kiedy konał, powiedział, wykonało się. I do tego nic nie możemy dodać, nic nie możemy ująć. A więc widzimy tutaj, Pan Jezus mówi, że są tacy, którzy będą przyjmować. Niech pokój spocznie wtedy na nim. Wasz pokój, niech spocznie. To jest to, że głosisz Chrystusa. W jaki sposób może spocząć pokój na kimś? To nie jest jakieś takie mistyczne, bracia i siostry, ale to jest to, że my głosimy księcia pokoju. Głosimy Jezusa. Jeżeli ktoś pojednał się z Jezusem, zaprosił go do swojego serca, poprosił, aby był królem, panem jego życiu, żeby stał się jego zbawicielem, prosił go o łaskę, ponieważ król wyświadcza nam łaskę. Bóg wyświadcza nam łaskę w Jezusie Chrystusie właśnie po to, abyśmy już więcej nie grzeszyli. To jak prezydent kogoś obdarowuje łaską. Myśmy mieli takiego człowieka kiedyś w ośrodku, który napisał do prezydenta o ułaskawienie, prosił go i dostał to ułaskawienie. Ale prezydent dał mu to ułaskawienie po to, żeby był dalej takim przestępcą, bandytą? Żeby dalej to czynił? Żeby dalej biegał z pistoletem? Nie, absolutnie nie. My musimy to wiedzieć, rozumieć, że łaska oznacza nowe życie w Jezusie Chrystusie. Zupełnie nowe życie w Jezusie. A więc widzimy tutaj, są opisane dwie sytuacje. Pokój może zostać w czyimś sercu, jeśli ktoś przyjmie Króla, Jezusa, Księcia Pokoju. Jeśli on przyjmie go, jeśli przyjmie Ewangelię z naszego serca, do czyjegoś serca, z serca do serca. To jest taka zasada, nie z umysłu do umysłu, ale z serca do serca. To jest coś żywego, coś, co przeżyłem. To jest działem moim, to jest moja duchowa rzeczywistość. Dlatego ja tym mogę się dzielić z innymi Ewangelią, Jezusem. Mogę się dzielić, mogę opowiadać. I dalej jest powiedziane, że jeżeli nie przyjmą was, to nawet proch z tego miasta strzepnięcie z waszych stóp. Wiecie, proch w Biblii to jest jakby obraz też grzechu, między innymi, ponieważ diabeł jest tym, który żywi się prochem. Zwróćmy uwagę, wąż jest symbolem diabła. I w księgach mojżeszowych Pan, kiedy przeklął szatana, powiedział, że od tej pory będziesz pełzał i będziesz żywił się prochem. Jakim to prochem żywi się wąż? Co to jest za proch? To jest ta natura, cielesna natura, to jest ten grzech. To jest ta natura człowieka, upadła natura. To jest to, w czym człowiek tkwi, nie wiedząc o tym nawet, że rodzi się takim, że rodzi się takim. Człowiek jest taki urodzony, jest zdolny do wielu różnych rzeczy. To okoliczności pokazują. To sytuacja może stworzyć kogoś, że obudzi się w nim jakaś tam rzecz, o której nawet nie podejrzewałby, że to może się obudzić w nim, ponieważ to jest grzeszna natura, którą każdy człowiek posiada, ma. A więc widzimy tutaj, niech pokój zostanie w was. I tutaj również oni głosili, Bóg nakazał im, że jeśli podejdziecie do jakiegoś miasta, aby walczyć przeciwko temu miastu, obwieścisz im najpierw pokój. I jeżeli odpowie ci pokojem, otworzy ci swoje bramy, to cały lud znajdujący się w nim stanie się twoim hołdownikiem i będzie ci służył. To jest w pewnym sensie nawrócenie. W pewnym sensie nawrócenie. Bo zwróćcie uwagę, bracia i siostry, głosimy Chrystusa, głosimy Ewangelię i ci, którzy przyjmują pokój Boży, przyjmują Ewangelię, służą nie nam, ale służą Chrystusowi, służą w tym samym królestwie, w którym my jesteśmy. W którym my jesteśmy. Czytamy dalej, lecz jeżeli nie zawrze z tobą pokoju i rozpocznie z tobą wojnę, to je oblegniesz. I gdy Pan Bóg twój wyda je w twoje ręce, wybijesz wszystkich jego mężczyzn mieczem. To jest sąd, to jest obraz sądu. To jest odrzucenie pokoju. To jest to, że ktoś odrzucił pokój. To jest zapowiedź sądu Bożego, że przyjdzie Boży sąd. Przyjdzie, nie jest sąd za to, że oni odrzucili pokój. To nie jest za karę, że odrzuciliście Chrystusa. To nie tak jest. Ludzie często to źle rozumieją. Chrystus przyszedł po to, aby wyjąć nas z błota dosłownie. A niektórzy ludzie nie widzą, że siedzą w tym błocie po same uszy. Nie widzą tego. A więc Pan Jezus przyszedł po to, żeby nas wyciągnąć, żeby nas uratować. I ludzie tego nie widzą, nie dostrzegają, że nadchodzi sąd Boży. To są odwieczne Boże zasady, Boże prawo, które Bóg ustanowił. I nam ludziom nie oceniać Boga, ponieważ nie wszystko wiemy, nie wszystko jeszcze rozumiemy. Ale wiemy, że Pan Jezus daje nam pokój, daje nam zbawienie, daje nam życie swoje, życie wieczne. Czytamy tutaj również, że będziesz korzystał z łupu twoich nieprzyjaciół, których dał ci Pan Bóg twój. Tak postąpisz ze wszystkimi miastami, bardzo oddalonymi od ciebie, które nie należą do miast tych narodów. Jednakże z miast tych ludów, które daje ci Pan Bóg twój, w dziedziczne posiadanie nie zachowasz przy życiu żadnej żywej istoty. To była ta ziemia kananejska, którą Bóg dał w wieczne posiadanie Izraelowi. I wiemy, to możemy czytać w księgach mojżeszowych, za co Bóg uczynił to Amoryjczykom, Chetejczykom, Kananejczykom, za co on im to uczynił, ponieważ czytamy, że poprzez 400 lat posyłał do nich proroków, aby upamiętali się ze swoich grzechów. Oni czynili wstrętne rzeczy, obrzydliwe rzeczy w oczach Pana, w oczach Boga. Między innymi spalali swoje dzieci. To było powszechne, to było bardzo powszechne, bardzo często praktykowane, różne bóstwa. Między innymi Baalowi, ale były różne Molochowi, Baalowi, różne bóstwa, które czczono, wierzono, spalano, oddawano dzieci w ofierze. Bóg nie mógł na to patrzeć. Posyłał proroków, posyłał mężów Bożych i on przemówił, kiedy dopełni się ta wina Amorytów. To trwało około 400 lat. No to jest zapowiedziane w pierwszej księdze Mojżeszowej, że te narody będą zgładzone, bo poprzez 400 lat odrzucały Boże Słowo. To już jest sąd za obrzydliwości, których się oni dopuszczali. Możemy czytać o tych obrzydliwościach w piątej księdze też Mojżeszowej. To jest 18 rozdział. I czytamy tutaj, gdy tedy wejdziesz do ziemi, którą Pan Bóg Twój Ci daje, nie naucz się czynić obrzydliwości tych ludów, niech nie znajdzie się u Ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wierzbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych, gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni i z powodu tych obrzydliwości Pan Bóg Twój wypędza ich przed Tobą. A więc widzimy tutaj całą listę grzechów, która jest wymieniona, za co ich Bóg wypędził i osądził. Niech nie znajdzie się taki, który przeprowadza syna czy córkę przez ogień. Jak myślicie, czy te dzieci spłonęły, czy nie? Jeżeli ktoś rozpala wielkie, potężne ognisko. To były rytuały, to były gusła, czary. Niech nie znajdzie się wróżbita, różne rodzaje wróżb. Wierzbiarz, ten, który przypowiada, wieszczy, ten duch wieszczy. Guślarz, który gusła, czary, czarodziej, zaklinacz. Zwróćmy uwagę, jak dzisiaj chętnie ludzie korzystają właśnie z usług tego typu ludzi. To jest też taki syndrom czasów ostatecznych, że ludzie zwracają się do ciemności, do diabła tak naprawdę, który za tym stoi. Zaklinacz, ten, który potrafi przekląć, zakląć. Ten, który wywołuje duchy. Wiemy, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o spirytyzm, to nie jest kontakt z duchami zmarłych ludzi. Ale to jest kontakt z demonami. To jest kontakt z demonami, ponieważ Pan Jezus Chrystus tylko On ma taką możliwość wezwać kogoś, kto zmarł. On ma klucze piekła i śmierci. I my czytamy o tym, że Pan może to uczynić. I tu jest powiedziane, nawet wzywający zmarłych. Teraz mieliśmy te 1 listopada. Ludzie idą, chodzą, wzywają, rozmawiają z tymi ludźmi. A Bóg tego zabronił. Bóg zabronił takich rzeczy, abyśmy takich rzeczy nie robili, nie czynili, ponieważ są to grzechy obrzydliwości, którymi Bóg się brzydzi wręcz. Właśnie ten rodzaj grzechu, zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że on jest nazwany jako grzechy obrzydliwości. Ten rodzaj grzechu jest właśnie nazwany grzechami obrzydliwości. A więc widzimy, że takim ostatecznym celem Boga jest to, abyśmy żyli w zwycięstwie, abyśmy zwyciężali, bracia i siostry, abyśmy nie bali się, nie lękali się, abyśmy nie wycofywali się. Tu jest w 20 wierszu tego 20 rozdziału, czytamy, Bóg dał im taką praktyczną poradę, aby nie wycinać drzew i jedynie drzewa, które nie wydają owocu. To jest również odniesienie do Ewangelii, gdzie Pan Jezus opowiedział tą historię o drzewie, które nie wydawało owocu i o wielkiej cierpliwości, że należy jeszcze o to drzewo zadbać, należy je obłożyć nawozem, jeszcze poczekać trochę, aż wyda owoc, a jeśli nie, to wytniesz go. My wiemy o tym, że jeżeli ktoś jest w Kościele i żyje zgodnie ze Słowem Bożym, a Duch Boży go prowadzi, to w jego życiu będzie widoczny owoc. Owoc Ducha, bo tym jest Bóg bardzo zainteresowany. Nie naszym owocem, nie owoc Adama, tylko owoc Ducha. Owoc Ducha. Bóg chce widzieć owoc Ducha. To jest miłość, pokój, radość. To jest to, co jest takie bardzo widoczne. Wiecie, kiedy w Kościele jest ten owoc Ducha, miłość, to Pan Jezus powiedział, że wówczas ludzie poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. I ten owoc jest dla ludzi, którzy nie mają, nie posiadają tej miłości, ponieważ owoc, rozumiemy, że on jest do spożycia. Owoce są zawsze do spożycia. I my wiemy, że tutaj one są przyjmowane w duchowym sposób, w tym wewnętrznym człowieku. A więc kiedy przychodzą głodni ludzie, ludzie, którzy nie znają Chrystusa, ta pierwsza rzecz to jest to ciepło Chrystusa, miłość Chrystusa. Ten cudowny pokój to jest owoc Ducha, bracia i siostry. Radość to jest owoc Ducha. I tym mamy karmić głodnych ludzi, ponieważ dusze ludzkie są głodne i one pragną Boga. Człowiek nie jest często nawet tego do końca świadomy, jak bardzo, bardzo dusza ludzka lgnie do Boga. Pamiętam, kiedy byliśmy u najstarszej siostry Ewy, Danusi, i tam mieszkali niedaleko tacy ludzie. Oni byli Niemcami i myśmy tam mieli dosyć często spotkania takie domowe. I zbieraliśmy się, aby słuchać słowo i śpiewać pieśni. I ci ludzie, oni nie znali języka polskiego. Ale prosilibyśmy, zawsze otwierali okna, ponieważ siadali sobie bliziutko tak, żeby móc słyszeć pieśni. Aby móc słyszeć pieśni. I to jest niesamowite. Oni chcieli słuchać pieśni. I zawsze wcześniej prosili o to. I nie prosili tylko raz, ale naprawdę często. Prosili, aby móc posłuchać chrześcijańskich pieśni. Jak myślicie, bracia i siostry, dlaczego? Bo wówczas, kiedy Bóg jest czczony, chwalony, kiedy Duch Święty nas w tym prowadzi, to ta Boża miłość naprawdę się objawia. Ta dusza ludzka lgnie do Boga, pragnie Boga. A więc, bracia i siostry, Bóg powołał nas do zwycięstw. To jest powiedziane, że miasto mamy oblegać dotąd, aż upadnie to miasto. A więc Bóg powołał nas do zwycięstw w Panu Jezusie Chrystusie. Kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Pamiętajmy, że mamy ten skarb w naczyniach glinianych, aby okazało się, że moc, która przewyższa wszystko, jest z Boga, a nie z nas. Moc, która przewyższa wszystko, bracia i siostry, jest z Boga, a nie z nas. A więc pamiętajmy, że jeśli zobaczymy, że liczniejsze wojsko, że więcej wozów bojowych, zobaczymy przewagę jakąś, nie lękaj się, nie bój się, tak mówi Bóg do nas. Nie bój się, nie lękaj się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Tak powiedział Elizeusz i jeszcze prosił Boga i modlił się o tego swojego sługę. Panie, spraw, aby on przejrzał, aby przejrzał. Jakże to ważne, bracia i siostry, abyśmy to wiedzieli, że większy ten, który mieszka w nas, większy jest ten. A więc chciejmy powstać, aby podziękować Bogu. Pomódlmy się.